Raport Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że nie ma w tej chwili żadnej długofalowej polityki rodzinnej. Nie ma polityki rodzinnej, która byłaby długofalowym wsparciem dla polskich rodzin, tak podkreśliła w 2013 roku, w tym samym roku, który rząd szumnie ogłosił rokiem rodziny. Rząd w tym samym właśnie roku wykreślił z wieloletniego planu finansowego jako priorytet politykę rodzinną i tak ten właśnie raport został tutaj przedstawiony. Teraz pytamy się o to, bo wiemy, że są zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że kiedy będzie nowy rząd, to ta polityka prorodzinna będzie poprawiona, będzie tutaj pochylenie się bardzo mocno nad rodzinami wielodzietnymi. No i oczywiście tu są kpiny ze strony teraz obecnie rządzących, że to jest niemożliwe, jest to obiecywanie, komu ten rząd będzie musiał zabrać, żeby dać tym rodzinom. No i pytam teraz ekonomistę, pana profesora Witolda Modzelewskiego, specjalistę od podatków, ale także od ekonomii. Jak pan ocenia tego typu właśnie ataki, wyśmiewanie planu rządu, który jeszcze nie powstał, ale który w kampanii wyborczej mówi o swoim zakresie sprawowania władzy w tym temacie?
Witam najserdeczniej. Może zacznę od pewnej refleksji, która ma chyba znaczenie nawet historyczne. Przez ostatnie 100 lat, odkąd mamy pewne dane, czyli obserwujemy w sposób w miarę zorganizowany naszą rzeczywistość demograficzną, to mieliśmy do czynienia z takim fenomenem, który niejako zwalniał częściowo nawet polityków rządzących od pewnych działań bardziej aktywnych. Dlaczego? Nadwyżkę demograficzną, przepraszam za te okropne słowa, ale tak się ich używa w tej dziedzinie, tworzyła wieś chłopska. Ona zawsze była tym czynnikiem rozwoju demograficznego i to w zasadzie proces ten utrzymywał się w Polsce nawet do początku lat 2000, chociaż słaba była nadwyżka urodzin właśnie w środowiskach wiejskich, właśnie w małych i średnich gospodarstwach chłopskich, które zarazem, tworząc ową nadwyżkę demograficzną, wywoływały bardzo charakterystyczne zjawisko, jakim była migracja. Migracja ludzi młodych do miast i w ten sposób, o ile miasta w zasadzie były czynnikiem były ustabilizowane demograficznie, natomiast ich wielkość, ich po prostu ludność miejska zwiększała się przede wszystkim drogą migracji z małych i średnich gospodarstw chłopskich do miast i tu odchodzili ludzie młodzi. Ten proces, niestety, który był bardzo ważny, on był czynnikiem rozwoju demograficznego i w zasadzie, można powiedzieć, stworzył nas w tym kształcie, w jakim jesteśmy obecnie, on się już dość dawno wyczerpał. To znaczy, można powiedzieć, że już na początku lat 2000, czyli przed ponad 10 laty, zauważono, że wyludniająca się wieś, a przede wszystkim spadająca dzietność gospodarstw chłopskich, małych gospodarstw chłopskich powodowała, że zaczynaliśmy na początku zatrzymaliśmy się w rozwoju demograficznym, aż po 10 latach przekroczyliśmy tę niestety pierwszą w historii barierę spadku demograficznego. I wiemy, że to się już nic samo nie rozwiąże, czyli potrzebna jest polityka demograficzna wspomagająca rodziny wielodzietne i ta polityka musi być bardzo skomplikowanym, ponieważ z jednej strony musi ona trafić ciągle do tego najważniejszego czynnika rozwoju demograficznego, słabnącego, ale ciągle istotnego, jakim są gospodarstwa chłopskie, gdzie dzietność ciągle jest najwyższa, ale już niewystarczająca, aby zapewnić rozwój demograficzny. Z drugiej strony mamy to zjawisko miejskie, charakterystyczne dla wielu państw, w tym również dla Polski. Ono się pojawiło na przykład we Francji, w 30 latach czy zeszłego wieku, czyli bardzo dawno, pojawiło się również w innych państwach naszego regionu w latach 2000, polegające na tym, że rodziny zakładane w miastach są rodzinami, które nie tworzą nadwyżki demograficznej, czyli co najwyżej są tymi tak zwanymi rodzinami reproduktywnymi, czyli gdzie najwyżej to jest dwójka dzieci, a najczęściej jest to małżeństwa posiadają jedno dziecko. I to nic już, mówiąc po prostu, pozostawiając rzeczy swojemu biegowi, nie rozwiąże się problemu, który jest już problemem, jak to mawią specjaliści strukturalnym. I szkoda, że my trochę straciliśmy czas. Ten czas, kiedy trzeba było reagować, a było to przede wszystkim właśnie w pierwszym pod koniec pierwszego dziesięciolecia tego wieku, kiedy powinna powstać rzecz bardzo trudna, zgódźmy się, polegająca polityka wspierania dużych rodzin, bo ten paradoks, smutny paradoks, z którym mamy do czynienia, polega na tym, że wraz z dzietnością rodzin zwiększa się sfera ubóstwa i mówimy nawet, że te szacunki są czasami przerażające, że mamy 800 tysięcy dzieci, które po prostu są głodne, które po prostu nie są niedożywione i chodzą do szkoły bez śniadania albo nie mogą zjeść obiadu. No są to rzeczy wręcz haniebne dla nas, jako dla społeczeństwa, które nie powinno w ogóle w jakikolwiek sposób tolerować tego stanu. Mówiąc najbardziej po ludzku, liberalna koncepcja polityki rodzinnej przeżywa swój, można powiedzieć, nie tylko słabość jako taką, czyli że liberalny sposób spojrzenia na te problemy już w zasadzie już nikogo nie charakteryzuje w Europie. Również tej, która już od dawna usiłuje rozwiązać, zresztą niezbyt skutecznie, ten problem, między innymi rozwiązuje przy pomocy migracji, tworząc inne nierozwiązywalne zagadnienia, których my jeszcze, może dzięki Bogu, nie musimy się z nimi zmierzyć. I dyskusja, która teraz pojawiła się, jest dyskusją wręcz dla mnie paradoksalną. Przecież wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem. To nie jest zjawisko nieczytelne, niezrozumiałe. Wiemy, że jeszcze dodatkowo czynnikiem pogłębiającym kryzys demograficzny jest emigracja młodego pokolenia, która jest takim wręcz stratą bezwzględną, ponieważ odchodzą od nas ludzie, odjeżdżają w tym tak zwanym najlepszym okresie dzietności. Najlepszym, czyli wtedy, kiedy mogliby, zakładając rodziny w naszym kraju, jakby złagodzić skutki owych tych procesów, o których mówiłem wcześniej. I czy to są rzeczy kosztowne? One, powiedzmy tak najprościej, na pewno polityka w tak trudnym już okresie, takim wielkich zapóźnień w tej dziedzinie, jest rzeczą skomplikowaną. Tu nie ma prostych rozwiązań, bo inną należy stosować w środowiskach wiejskich, a inną w środowiskach małomiasteczkowych, a jeszcze inną chociażby w środowiskach wielkomiejskich, gdzie mamy do czynienia z tą tak zwaną wtórną migracją, migracją ze wsi, która ciągle istnieje. I tu młodzi ludzie decydują się na jedno, dwoje dzieci, na reguły na jedno, a rzadko rzadziej na dwie, a to w dalszym ciągu jest regres demograficzny. I powinniśmy podjąć, i to w zasadzie nie na takiej podejmować takiej kłótni politycznej, charakterystycznej, zwłaszcza dla wszystkich kampanii wyborczych, tylko bardzo poważną dyskusję ekspercką. Tu nie chodzi o wielkie pieniądze, wręcz odwrotnie. To nie jest polityka kosztowna. To jest polityka skomplikowana, selektywna, mająca na celu wsparcie tych, do których to wsparcie ma rzeczywiście dotrzeć. Czyli tego się nie da. To nie są rzeczy proste. I nie twórzmy taki...
Mówiąc realnie, polityka prorodzinna to nie jest pomoc socjalna, ale tylko, prawda?
Ależ oczywiście,
że dajemy zapomogi, bo ktoś ma tam dwójkę czy trójkę dzieci. To ma być polityka zachęcająca do bycia dużą rodziną.
Przede wszystkim do dzietności w tym najlepszym tego słowa znaczeniu i uwzględnienie sytuacji prawno-ekonomicznej obywatela, że czym innym jest przypadek, gdy rodzina ma na utrzymaniu troje czy czworo dzieci, a czym innym jest przypadek, gdy jest to rodzina, która w ogóle nie posiada dzieci albo posiada dzieci, które już są ludźmi dorosłymi. Po prostu nie ma jednego wzorca, który można by było uznać za uniwersalny, zwłaszcza w czasie, w którym my nie zgromadziliśmy żadnych doświadczeń, ponieważ nie próbowaliśmy to rozwiązać, a jeśli usiłowaliśmy coś zrobić, to te nasze pomysły były mało efektywne. Czyli nie chodzi tak naprawdę o pieniądze. Nie straszmy naszego społeczeństwa, że chodzi tu o jakieś wielkie pieniądze, które trzeba na to przeznaczyć, bo idzie o koncepcję i selektywny sposób zróżnicowania. Tak, bo tu rozwiązanie jest zróżnicowanie, a nie jednakowa polityka i niejednakowe rozwiązania prawne adresowane do wszystkich. Stąd też ja bym zawsze zachęcał polityków, bo przecież oni rządzą, do takiej jak najbardziej rzeczowej dyskusji i niewykorzystywania tego zagadnienia jako pola walki politycznej. To są za ważne problemy, żebyśmy mogli poświęcać je w imię taktyki politycznej, bo wybory mają swoje prawa, ale może tu wprowadźmy, jak to się kiedyś mówiło, armistycjum, czyli zawieszenie broni. To są zbyt ważne zagadnienia, aby je po prostu zmarnować w walce.
A szczególnie politycy, panie profesorze, którzy przez 8 lat mieli szansę coś zrobić, to niech teraz wykorzystają szansę, by siedzieć cicho, prawda, bo nic nie zrobili.
To jest wspaniałe stwierdzenie Jacquesa Chiraca. Notabene powiedział je pod naszym adresem, że kiedyś, że straciliście dobrą okazję, żeby siedzieć cicho. Może odwracając jego słowa. Na pewno zdezaktualizowała się koncepcja wiary w to, że problemy się same załatwią. To jest oczywiście cecha liberałów. Liberałowie mówią, zostawmy rzeczy swojemu biegowi, one rozwiążą się same. Tu akurat, może nie tylko tu, ale tu akurat widzimy, że wizja samoregulacji tego problemu będzie już doprowadziła, bo to nie jest kwestia tylko przyszłości, to już jest teraźniejszość, do zjawiska z jednej strony spadku dzietności i tego zwijania się demograficznego, co u nas jeszcze pogłębia emigracja młodego pokolenia, czyli tu jest drugi równoległy problem, który też się sam nie rozwiązuje, bądź jeśli zostawiony sam sobie, rozwiązuje się źle. I przecież widzimy, że to nie jest tylko problem jakby historyczny spadku dzietności, wyludniania się kraju, ale to jest problem również dnia codziennego, że jesteś w kraju, który nie ma prawa, który ma wielkie bezrobocie. Z drugiej strony mamy zjawisko poszukiwania ludzi do pracy w środowiskach małomiasteczkowych, bo tam już to wyludnienie samo nie odtwarza, czyli powoduje samo nieodtwarzanie się tamtych środowisk. Czyli jest to trudne. I naprawdę politykom, zwłaszcza no dajmy innym szansę, żeby postarali się rozwiązać zagadnienie naprawdę bardzo skomplikowane. I często warto powiedzieć o tym, że fachowcy są bardzo potrzebni, a wielu jest wybitnych znawców polityki społecznej, o których warto by było tu posłuchać.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, bo zawsze naszym tutaj wrogiem jest czas, który płynie i byśmy jeszcze mogli długo rozmawiać, ale czas jest ograniczony audycji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Nasz gość, pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista. Rozmawialiśmy na temat raportu, mówiąc ogólnie, Najwyższej Izby Kontroli o polityce prorodzinnej państwa. Jak ona wygląda, ta polityka nie najlepiej, bardzo źle, tak trzeba powiedzieć. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zachęca do debaty sejmowej, no i do też bardzo konkretnych, realnych, pomocnych rozwiązań, ale to jest chyba pieśń niedalekiej ufamy przyszłości.